Przeczytajmy przed modlitwą słowo z proroka Izajasza z 51 rozdziału. Tutaj są tak kosztowne słowa. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość. Moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy. Tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym. Ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty ludu, w którego sercu jest zakon, nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Może aż dotąd to kosztowne Słowo Boże. To jest kosztowne wołanie, które Bóg do swego ludu zwraca, że mają spoglądać do Niego. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Bracia i siostry, czego jeszcze mamy szukać w tym czasie? Na co ma być zwrócony nasz wzrok? Myślę, że tylko i wyłącznie możemy ciągle znowu mówić, że On jest naszym celem, On jest naszą ucieczką, wszystkim we wszystkim dla nas. I tak cieszymy się, że możemy słuchać Jego słowa i słuchać. Gdy czytamy Jego słowo, to jest już wołaniem, Jego wołaniem do nas i możemy iść za tym wołaniem, możemy powiedzieć tak, Panie, tutaj jesteśmy jako lud Twój, jako Twoi wybrani. Możemy spoglądać na to, co Ty uczyniłeś. I On idzie dalej i mówi, wszystko, co się stanie z ludami pogańskimi, z tymi wszystkimi ludami, z niebem, z ziemią, co wszystko się stanie. Ale jedno wiemy, kto stoi po Jego stronie i Jemu należy, ten pozostanie z Nim na czas i na wieczność. I tak jesteśmy wdzięczni, bracia i siostry, za to, że dzisiaj wieczorem znowu możemy uwielbiać naszego Boga, że możemy powiedzieć dzisiaj wieczorem, mów, Panie, do nas, mów do nas, powiedz nam to, co chcesz nam powiedzieć, z Twojego słowa, przez Twojego Ducha, dobrego Ducha Świętego, przez Twojego sługę. To jest naszym pragnieniem, naszą tęsknotą. I ja wierzę, że tęsknotą ludu Bożego było zawsze to, co Bóg powiedział. Już za czasów Pana, gdy On przyszedł, tak czytamy, że byli ludzie tam, którzy mieli tą tęsknotę w sobie, którzy czekali na to wielkie pojawienie się Mesjasza, gdy przyjdzie, dlatego że był zapowiedziany i przyobiecany. Ja myślę, że w każdym okresie czasu ludzie czekali na Pana i właśnie my w tym ostatecznym czasie, gdy wiemy, że Jego przyjście jest tak blisko, oczekujemy na to z tęsknotą. Chcemy być gotowi, gdy On przyjdzie. I dlatego przychodzimy ciągle znowu i zgromadzamy się. Chcemy uwielbiać Jego imię, Go wywyższać i uwielbiać. I chcemy słuchać tego, co On nam ma do powiedzenia. Tak, słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość. Którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Ja nie wiem, ale Paweł, gdy musiał odpowiadać, myślę, to było przed Agrypą, nie wiem dokładnie, czytałem to w Dziejach Apostolskich, to było tak cudownym, gdy on powiedział, ja muszę tu odpowiadać z powodu zakonu, z powodu naszej nadziei. Tak, to jest cudowne. I to tak zauważyłem, wiecie, bo on wierzył z całego serca. On wierzył z całego serca w całe Słowo Boże. Od początku do końca. Od pierwszej Mojżeszowej aż do... Oni wtedy jeszcze nie mieli nic nowego, ale oni wierzyli z całego serca. On wierzył z całego serca. To stało mi się tak wielkim. Ci ludzie nie mogli go zrozumieć. I może i ludzie nas nie rozumią, jak słyszeliśmy, gdy może nas szydzą z nas, czy cokolwiek. I cokolwiek przyjdzie, nie potrzebujemy się bać. Tutaj tak mówi to słowo, ale możemy być pocieszeni w naszym Panu, bo On stał się nam wszystko we wszystkim i On nas przeprowadzi przez wszystko. Za to jesteśmy wdzięczni i radujemy się. Powstańmy teraz i módlmy się wspólnie, a później brat Frank będzie do nas mówił. Ojcze Niebieski, dziękujemy z całego serca za tą godzinę łaski, za dzisiejszy wieczór, Panie, że znowu mogliśmy się zgromadzić, aby słuchać, aby uwielbiać Twoje drogie i święte imię, aby Ciebie wywyższać i czcić, i Tobie śpiewać ku chwale Twojej, bo Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym Bogiem, aleluja. My uwielbiamy Ciebie dziś wieczorem za Twoje drogie i święte słowo, które Ty skierowałeś do nas już teraz w tej godzinie i wiemy, Panie, że Ty masz, zgotowałeś jeszcze więcej dla nas. Prosimy Ciebie, Panie, bądź nam łaskaw w tej godzinie wieczornej. Zabierz od nas wszystko, co się Tobie nie podoba, Panie. Oczyś mnie, oczyś nas, Panie. Uczyń nas doskonałymi w Tobie, czystymi, Panie, abyś Ty mógł wszystko we wszystkim wykonać. Daruj łaski nam wszystkim, Panie, którzy dzisiaj wieczorem przyszliśmy, aby Twoje drogie i święte imię uwielbiać. Pobłogosław mego drogiego brata, pobłogosław cały Twój lud, pobłogosław moich braci i siostry, pobłogosław Twój lud na całej ziemi. Dzisiaj wieczorem, Panie, może są chorzy tutaj i słabi, może jest potrzeba. Wszystko pokładamy Tobie, bo wiemy, Ty jesteś w stanie wszystko cudownie poprowadzić. Twoje imię niech będzie uwielbione, Twoje imię niech będzie wywyższone teraz i na zawsze, na wieki. Aleluja Twojemu imieniowi. Amen. Usiądźmy. Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy się zgromadzić, aby uwielbiać Pana, aby szukać Jego oblicza, aby błagać Go o to, aby nam pomógł, aby pobłogosławił. I w niedzielę po zgromadzeniu w Curychu się cieszyliśmy. Cieszyliśmy się, że mogliśmy widzieć, że ta sala była wypełniona aż do ostatniego miejsca. Ale nie tylko to, ale także to Słowo Pana. I trzeba czasami niektóre rzeczy czytać. I zauważyliście, ja tutaj w sobotę wieczór już mówiłem, gdy tą historię tego jezuity przeczytałem, który tak wiele lat był w służbie kościoła, dla kościoła rzymskiego i wszystkie te machinacje, o których w ogóle nie wiemy i nie przypuszczamy, co wszystko z tym przedłużonym ramieniem jest czynione i w jaki sposób. Wtedy rozpoznaje się, jak potrzebnym, koniecznym to było, aby Bóg naszemu umiłowanemu bratu Branhamowi ten cały system dokładnie objawił. I potrzeba tylko te przedmowy Lutra odnośnie Daniela i objawienia i wszędzie tak czytać. I ja muszę powiedzieć, że jest taka zgodność i poznanie Boże to było. Czasami obawiamy się coś powiedzieć, ale ja to czytałem już w niedzielę, że zbory zielonoświątkowe, to wszystko było po imieniu wyliczone, to było w gazecie wielce napisane, jak oni wszyscy idą do tej ekumenicznej rady i nabożeństwo odbywa się w kościele katolickim i wszyscy są tam obecni, są w tym. Gdyby mi to ktoś przed 20 laty nawet powiedział, nie mógłbym tego pojąć, bo my dożyliśmy jeszcze czasów, w których kaznodzieje zielonoświątkowi dokładnie wiedzieli, gdzie jest Antychryst. Przed 30 laty ani jeden z nich nie szukał go gdzieś w Arabii czy u Żydów. Oni wszyscy wiedzieli, gdzie on siedzi, jak jest przyodziany, wszystko dokładnie wiedzieli. Ale dzisiaj to wszystko całkowicie inaczej wygląda. I możemy Bogu tylko dziękować za to, że On nam otworzył oczy, że to wszystko możemy widzieć. I tak jak ten jezuita to tak tutaj ładnie opisuje, że wszyscy mają być uchwyceni tym hasłem, że Ewangelia miłości wszystkich obejmuje, ale to jest ich Ewangelia, nie Ewangelia Boża. I to jest ta wielka różnica. To, w co my wierzymy i o czym jesteśmy przekonani, to musimy dalej opowiedzieć. I wiecie dokładnie, z powodu tego są wszyscy zgodni. Gdyby brat Branham tych rzeczy nie odkrył, gdyby on nie otrzymał ich przez Boga objawione i by ich nie zwiastował, wtedy pytam się was i dzisiaj podam po imieniu, czy Billy Graham, czy Oral Roberts, czy ktokolwiek z tych wielkich ewangelistów by to uczynił? Oni przecież chcieli te masy ludu, chcieli uznania u ludu, musieli to i tamto upuścić ze swego zwiastowania. W innym przypadku ludzie by nie przyszli. Bóg wziął człowieka, męża, który był naprawdę tak prosty, jak człowiek mógł być tylko. I on powiedział, gdy te główne kwatery w Talzie odwiedził, powiedział, wyszedł na ulicę i zaczął płakać, powiedział, Panie, to wszystko dałeś tym mężom, tym ludziom, a co mam ja? Co mam ja? A Pan do niego przemówił, Twoim zadaniem jest coś całkowicie innego. Twa zapłata nie jest tutaj, ale tam, w górze. Ty zostałeś urodzonym, aby być prorokiem, aby me słowo zwiastować. I on się wtedy uspokoił. Ale gdy się ziemskimi oczyma widzi I on wiedział, że on był pierwszym, który po II wojnie światowej wystąpił i powiedział, moje biuro to jest przyczepa kempingowa, 7 metrów długa, 2,40 szeroka. I powiedział, gdyby jeden z tych dwóch mężów przyszli, gdyby tutaj przyszli, zobaczyli, co ja mam, jakże mógłbym tam stać, jakbym wyglądał. Ale nie rozchodziło się o tą zewnętrzną rzecz. To wszystko pozostanie tutaj. Ale to, co Bóg jemu dał, tego nie dał żadnemu innemu. I te budynki, nawet najnowsze, o wartości milionów, nie mogą nigdzie być przetransportowane. To by nikomu nic nie pomogło. Ale to przez Boga objawione słowo na ten czas jest tak potężnym, tak kosztownym, tak potrzebnym. I my wiemy, że ten mąż swoje życie ofiarował na to. Ale teraz jesteśmy my na kolei, aby podawać dalej, aby mieć odwagę te rzeczy, które Bóg objawił innym, podawać, powiedzieć. I teraz ta rzecz mianowicie tak wygląda. Jeżeli my tego nie powiemy, ktoś inny tego nie powie, bo wszyscy gdzieś muszą wejść i trzeba mieć także być taktownym, prawda? I nastawić się zgodnie z tymi innymi i tak dalej. I wtedy jest to gotowe. I gdy pomyślę o tym, że tylko ten może przynieść te rzeczy, kto je od Boga otrzymał, któremu stały się objawieniem i pewnością, co wtedy jeszcze pozostanie? Tam nie potrzebujemy sobie nic wyobrażać. Jesteśmy tutaj po to, aby Bogu oddawać chwałę i Jego imię wywyższać, ale jesteśmy także tutaj po to, aby to światło nie było gdzieś postawiane pod korcem. Także po to, aby nie zaprzeczać Bożych objawień, ale jasno i wyraźnie wyznać to, co Bóg powiedział i to słowo swobodnie zwiastować. Niech przyjdzie, co chce. I bo to musi być przyniesione. Ja właśnie pomyślałem na to słowo tutaj, które było czytane. Gdy jakiś człowiek z rozumem przyjdzie do Słowa Bożego, jest tu napisane w tym opisie, spójrzcie na Abrahama, waszego ojca. I potem weźcie to słowo z Mateusza 23, wiersz 9, tam mówi nasz Pan, że nikogo nie będziecie nazywać ojcem na ziemi. Abraham był ojcem. On nie był tylko nazywany ojcem, albo że miał dzieci. On był ojcem. I on miał Izaaka, syna obietnicy, a Izaak miał Jakuba, Ezafa. I to także teraz czytałem w tej podróży, jak Jakub przyszedł do swego prawa pierworodztwa i do swoich błogosławieństw. To musi sobie człowiek naprawdę sobie tak przeczytać. W dzień można się źle koncentrować, ale gdy się ma 7 godzin różnicy czasu, wtedy można rozdział za rozdziałem godzinami czytać. I to jest potężna sprawa. Ta matka mu powiedziała, słuchaj, zrób tą sprawę, tą rzecz tak i tak, zanim przyjdzie twój brat do domu, idź tam, zawiń sobie na rękaw coś, co jest włochatem i tak dalej. I ten człowiek powiedział, tak, ale gdy on rozpozna, że ja to jestem, a nie mój brat, wtedy przekleństwo mnie trafi. Matka powiedziała, gdy to przekleństwo ma się trafić, to ja wezmę go na siebie. Ona powiedziała, to przekleństwo wezmę na siebie, zrób to, co ci mówię. I gdybyśmy byli Bogiem, powiedzielibyśmy, słuchaj, Jakubie, ty stary lisie i oszuście, patrz, żebyś ustąpił. I co było? Bóg pobłogosławił, dlatego że miał coś w zamiarze. Ziemski człowiek nigdy nie zrozumie, jakimi drogami Bóg idzie. My to widzimy. Kto to był? Myślę, że to był Izaak, gdy on swoje ręce położył na krzyż. czy to był, nie, to był Jakub, który na Manasesie i Efraimie położył swe ręce na krzyż, a Józef powiedział, nie, nie tak, ojcze, nie tak. A on powiedział, Bóg tak poprowadził te ręce na przyszłe losy i tak dalej. Może czasami byśmy powiedzieli, tak nie, proszę, tak nie. Ale to wszystko możemy zapomnieć. Bóg ma drogę, która dla nas jest zbyt wysoka, jak niepojęte są Jego drogi i niezbadane Jego sądy. Co mi w tych ostatnich dniach, co mnie bardzo dotknęło, pomyślałem tak na ten początkowy czas, gdy uwierzyłem, brało się te rzeczy tak dokładnie, czasami przy jakimś ostrym tonie się pomyślało, to musisz naprawić, zanim uśniesz, bo nie będziesz mógł usnąć. I niektóre rzeczy, wszystkie rzeczy brało się tak dokładnie, jak tylko się dało. I ja myślę, że my musimy stwierdzić, każdy dla siebie, nie na innych, ale dla siebie, że my tą pierwszą miłość i to oddanie i tą dokładność, którą posiadaliśmy, może już teraz tak nie jest jak wtedy. I Pan musi nam pomóc. Bóg musi nam naprawdę pomóc. Dzisiaj to wygląda na to, że każdy ze wszystkim przechodzi i nie bierze sobie tego na sumienie. Wcześniej to sumienie poruszało, gdy się coś powiedziało o jakimś człowieku i później się pomyślało o tym, że może to nie było w porządku. I znalazło się drogę do tego człowieka i powiedziało się, bracie, szczerze żałuję tego. I jakieś wyrównanie było. I próbowało się ze wszystkim, co jest w człowieku, aby przed Bogiem stać. I te rzeczy rzeczywiście się tak wielce zmieniły, że mogłoby człowieka ogarnąć przerażenie. I powstaje to pytanie, kto będzie mieszkał na świętej górze? Kto będzie gościem u Ciebie? Jak to jest w psalmie albo u proroka Izajasza także na jednym miejscu jest napisane. Gdy Bóg mnie i nam wszystkim to mógł dać z powrotem, tą głęboką łączność z Nim. Myślę, że brat Schmidt jest tym jedynym, który tu w niedzielę był, ale w ostatniej modlitwie rzeczywiście miałem tą łączność z Bogiem. Podczas tej przemowy było to trudnym, ale to zakończenie było naprawdę cudowne i odczuwało się to, że Duch Boży potężnie był obecny. I możemy się z tym liczyć, że Bóg się rzeczywiście objawi, ale musimy może to jedno czy drugie uprzątnąć i powiedzieć, Panie, pomóż nam przy tym. Na jednym miejscu mówi brat Branham, jeżeli Ty masz jakąś choćby jedyną myśl przeciwko komuś, przyprowadź to do porządku. Już tylko jakaś myśl przeciwko komuś może być przeszkodą dla błogosławieństwa, które Bóg chce Tobie dać. Trzeba rzeczywiście każdą myśl i wszystko uprzątnąć i móc przystąpić swobodnie przed oblicze Boże i powiedzieć, Panie, mów, my jesteśmy tutaj, aby słuchać tego, co Ty masz do powiedzenia. Bo gdy ta sprawa jest zablokowana, wtedy Bóg nie będzie mógł iść dalej z nami. My czytaliśmy tutaj, U Izajasza 51, wiersz 3. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Tak. Te rozpadliny, to wszystko tam jest, ale Bóg przyobiecał z tego pustkowia uczynić Eden, raj, a z tej pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. I to jest tak, jak to było u tego chromego, który został uzdrowiony. Gdyby jemu powiedziano wcześniej, przedtem, skacz i tańcz, wtedy ten biedny człowiek by nie wiedział, co się od niego czego się żąda. Ale gdy został uzdrowiony, wtedy nikt nie potrzebował tego mówić. Teraz możesz trochę podskoczyć, ale to przyszło samo z siebie. I gdy Bóg na jakimś człowieku coś uczyni, wtedy nie potrzeba już mu mówić, co ma czynić. Wtedy ten człowiek jest wewnętrznie prowadzony, aby dokładnie wiedział, co ma uczynić. I to zawsze będzie właściwym i będzie właściwie zrozumianym przez tych, którzy także przez Boga zostali pobłogosławieni. I wtedy byli ludzie, którzy to źle zrozumieli i przyszli z pobożnością do Niego i powiedzieli: oddaj Bogu chwałę. To, że ten człowiek jest grzesznikiem, to wiemy. Tak, daj Bogu chwałę. I że ten człowiek jest grzesznikiem, to wiemy. Oddaj Bogu chwałę. Takie osądzenie. Ale to jest właśnie ta sprawa, która się ciągnie przez cały ten ruch faryzejski aż do końca czasu. Ale Bóg się jeszcze nie zmienił. On ratował i On czyni to nadal. On uzdrawiał i czyni to nadal. On błogosławił i nie zaprzestanie błogosławić do czasu, aż ten ostatni będzie błogosławiony. I aż ten ostatni będzie zbawiony i aż będziemy jemu przyprowadzeni. I ja, jak wiecie, miałem to wspaniałe przeżycie i czasami, gdy się widziało jakieś obrazy na temat zachwycenia, tam byli ludzie, kto wie, jak rozproszeni. Znacie ten obraz o szerokiej i wąskiej drodze i z tym zachwyceniem ten obraz, ale to absolutnie tak nie było w tym przeżyciu. I ja naturalnie pomyślałem, gdy to wszystko widziałem i dokładnie widziałem, dokładnie niż tutaj w sali te rzeczy dzisiaj widzę. I w poniedziałek wieczorem przyszło to do mego serca. Weź po prostu tak przypadkowo kazanie brata Branhama i połóż to na odtwarzać i posłuchaj. I co mam wam powiedzieć? Tam w tym kazaniu było kilka rzeczy. Musiałem po prostu przycisnąć na stop i powiedziałem, to jest niesamowite. I nie wiem, czy to kazanie z roku 63, chociaż raz w moim życiu słyszałem. I tam było kilka rzeczy tak cudownych i on tam mówi dokładnie, to zachwycenie tak będzie, że my jako wierzący, wpierw ci, którzy usnęli w Chrystusie, powstaną i potem będziemy zgromadzeni i wspólnie wyjdziemy na spotkanie Pana zabrani. Nie jakośkolwiek, ale w takim porządku to było cudownym. I on potem powiedział na przykład, najchętniej chciałbym to tutaj kiedyś puścić. Brat Samuel chce zawsze, żebym tłumaczył kazanie brata Abrahama i to z pewnością wkrótce uczynię. I tam on na przykład mówi, te kazania, które ja tutaj trzymam, one idą na cały świat, są tłumaczone na wszystkie dialekty, aż do dżungli i tak dalej. I potem on zmienia tylko jeden, jedyny kraj i to są Niemcy. I on powiedział, w Niemczech są setkami wysyłane po tym, gdy zostały przetłumaczone. Ja znowu przycisnąłem na stop. Pomyślałem, co to jest? I to tak szło po kolei. Byłem bardzo przygnębiony. To mówię wam. Czasem, gdy się tu stoi z przodu, wtedy tego tak nie widać, ale mówię wam, przez co człowiek musi przechodzić, który ma służbę do wykonania, tego żaden człowiek nie może pojąć. I brat Branham tam powiedział kilka ważnych rzeczy. Ja chciałbym najchętniej, jak już powiedziałem, raz tutaj to odegrać, nawet gdy mnie dotyczą. To wszystko nie gra żadnej roli. Niech mnie to całkowicie trafi, jeżeli to zasłużyłem i gdy to od Boga pochodzi, niech to mnie w pełni trafi. Jestem gotów się pod to skłonić. To jest jedyna droga, aby z Bogiem, po prostu przed Bogiem się ostać. To jest jedyna możliwość, aby wszystko znieść i przyjąć na siebie, powiedzieć tak na każde Słowo Boże. Mówię wam, jak to jest. Gdy Bóg mianowicie do nas mówi, wtedy ma nam coś do powiedzenia. Każdemu jednemu, gdyby On mówił obok nas, wtedy nie mówił wcale z nami, ale gdy mówi z nami, wtedy przemawia do nas, a gdy do nas przemawia, wtedy coś się dzieje. Wtedy jest to zwrócone do nas. To nie idzie obok z prawej czy z lewej, ale wtedy nas to trafiło. Ale On tam to zmienia, to mogę tu wspomnieć na przykład to, co mówi z używaniem darów ducha. I On mówi, człowiek, który jest duchowym, ten stoi bezpośrednio przed tym punktem, że mógłby zbłądzić. I On mówi dosłownie, jeżeli nie uważacie, wtedy jest to tak blisko obok siebie. Ale ja lepiej to tutaj dosłownie przetłumaczę, zanim to tutaj jakoś będę cytował z głowy. Ale to jest właściwie ta sprawa. My nie chcemy gdzieś blisko być przy tym. My chcemy być w tej sprawie Bożej w pełni. Nie więcej ani mniej. Blisko to jeszcze nie jest u celu. Blisko może być także obok. Ale gdy jesteśmy w pełni w Słowie Bożym, wtedy Bóg jest w nas. I Pan mówi u Jana 15, gdy moje słowa w was pozostaną, a wy we mnie pozostaniecie, wtedy możecie prosić o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Ale to słowo musi zgadzać się z tym, co u Jana, w liście Jana jest powiedziane. Gdy jesteśmy wysłuchani, wtedy wiemy, że przynieśliśmy te prośby przed Boga, które od Niego otrzymaliśmy. A więc nie jest to jakaś historyjka jak na święta, że jakiś zapisuje się jakieś życzenie na karteczkę, ale to jest sprawa, którą się otrzymuje od Boga położoną na sercu, która jest w woli Bożej. I potem wysłuchuje nas Pan i odpowiada nam. I to jest naprawdę modlitwą nas wszystkich. Ja to tutaj w ostatniej podróży tego dożyłem i właściwie to był jeden jedyny brat, który trochę uchwycił obok, ale uczynił to szczerze i uprzejmie. I gdy ludzie to czynią uprzejmie, to przebacza się z całego serca i nie złości się człowiek na nikogo. Ale on właśnie chciał o tym temacie, chciał wiedzieć, jak rozumiesz to, co brat Branham powiedział. Ja powiedziałem dokładnie tak, jak on to powiedział. I on odpowiedział, ale jak on to powiedział? Ja powiedziałem właśnie tak, jak to powiedział. I miałem mu dać po prostu interpretację tego. Ja powiedziałem, a więc ja przyjmuję to tak, jak to jemu od Boga zostało objawione. I on potem zaczął mówić i to i tamto i chciał w jakiś sposób, chciał mi sprawić ból. I ja potem powiedziałem, bracie, moment, czy ty jesteś tutaj po to, aby słuchać, co ja mam do powiedzenia? Myślę, że nie. I powiedziałem, tak samo i ja nie jestem tutaj po to, aby słuchać tego, co masz do powiedzenia ty. Ja powiedziałem, albo oboje jesteśmy tutaj po to, aby słuchać tego, co Bóg nam już powiedział, albo możemy obaj czynić tak, jak gdyby Bóg jeszcze nie mówił. Ja powiedziałem, ty dotychczas ani jednego miejsca Biblii z tych nie użyłeś, które Bóg bratu Branhamowi darował. Ja powiedziałem, ty mówiłeś obok Słowa Bożego. I tak to jest. Czasami tego nie rozumiemy. Myślimy to tak strasznie dobrze, a nie wiemy, że powodzi się nam tak, jak tym, jak w czasach Jezusa. Unieważniliście Słowo Boże, a swe własne przekazy podaliście ludziom. Nie ma sensu, aby po objawieniu, Bożym objawieniu Słowa Bożego jakieś przekazy nie mają miejsca. Tam płaci Boże Słowo objawione. Nic innego. Gdy chcemy mówić obok tego z prawej, z lewej strony, wtedy Bóg na próżno mówił. I nie zrozumieliśmy wtedy tego słowa. Muszę powiedzieć, na końcu ten brat, jak rzadko kto, prosił mnie o przebaczenie, powiedział, bracie Frank, przykro mi, nie zrozumiałem tego. Ja swe własne myśli myślałem i badałem i tak dalej. Powiedziałem, bracie, po co Bóg mówił? Dlaczego Bóg objawił wszystkie te rzeczy? Z pewnością dlatego, że przedtem tego nie wiedzieliśmy. Dlatego On posłał proroka, aby to nam wszystko oznajmić. Nie zrobię już tego nigdy więcej, żebym szedł obok tego, co Bóg powiedział. I wiecie, dokładnie, można, gdy się czyta listy Pawła i tam jest napisane, gdybyście wszyscy mówili w językach i przyszedłby niewierzący, wtedy powiedział, czy nie jesteście wszyscy szaleni, ale gdy prorokujecie, wtedy te myśli z serca są objawione i on upadnie na swe oblicze i powie, Bóg jest zaprawdę między wami. I gdy brat Branham mówi, że te dary gruntownie nie powinny być używane w nabożeństwie, ale przed nabożeństwem, wtedy człowiek, który czytał dość długo Biblię, ma wielkie trudności, aby to uporządkowanie zrozumieć. Ale jedno chcę wam powiedzieć, gdy my jako dzieci Boże jesteśmy gotowi iść za tym uporządkowaniem, wtedy Bóg jeszcze więcej uczyni podczas, gdy jesteśmy posłuszni, niż w ogóle jesteśmy w stanie pojąć, albo myśleć, albo prosić. Ale wpierw musimy to wejść na tą Bożą drogę posłuszeństwa, zanim Bóg może nas użyć w większy sposób. Z pewnością człowiek, który zna Biblię w tym momencie, może natychmiast powiedzieć tak, ale tutaj jest to tak czy tak napisane. My nie jesteśmy po to tutaj, aby te rzeczy gdzieś naprzeciwko sobie stawiać, ale aby skłonić się pod potężną rękę Bożą i powiedzieć, Panie, tak to uporządkowałeś, ta odpowiedzialność nie leży u nas, ale Ty ją przejąłeś przez to, że przemawiałeś przez Twego sługę proroka i te wskazówki i uporządkowanie dałeś ze wszystkim, czym jesteśmy i co mamy, stawiamy się pod to. Wtedy Bóg pobłogosławi i nie będziemy mieli już trudności, aby musieć jakieś szczątki zbierać. Ja już w przyszłości nie wdam się w nic innego. Dla mnie płaci Słowo Boże jako sznur mierniczy i nic innego. I każdy duch, który się nie podporządkuje pod Słowo Boże, nie jest z Boga. I tak mówi brat Branham, tak wyjątkowo dokładnie, że przenika to człowiekowi do szpiku kości. I my wiemy z przeszłości. I wczoraj wieczorem opowiadał mi mój brat Helmut o tych zgromadzeniach w Karlsruhe przed wieloma laty. Tam był pewien człowiek, który przy każdej okazji wstawał. Kaznodzieja był z przodu i głosił. I nagle ten człowiek powstał znowu i zaczynał tam dawać swoje objawienie. I ludzie go pociągali w dół, aby usiadł i tak dalej. I potem, gdy zauważył, że się odwrócili, znowu powstawał i nic jak tylko ciągle przerywał. I tam Paul Kane był z przodu jako kaznodzieja i powiedział cicho: Duch jest prorokowi poddany, ale nie ten duch. Duch Boży tak. Duch Boży tak. Ale nie ten duch, który panował nad tamtym człowiekiem. I dlatego, że nie był to właściwy duch, tam nie było właściwego porządku. Tam, gdzie jest ten właściwy duch, tam jest właściwy Boży porządek. I tam jest ten duch prorokowi poddany, prorokom poddany, dlatego że prorocy są w zgodności ze Słowem Bożym. I duch napisał to słowo i to się zgadza. Ale gdy jakiś człowiek w ogóle nie da się ujarzmić, ale ciągle znowu czyni swą własną sprawę i myśli, że duch go pędzi i tak dalej. Nie, tak to nie jest. Duch Boży postanowił tutaj ten Boży porządek. Jest napisane prorokom, pozwólcie jednemu, dwóm albo trzem powiedzieć, mianowicie po kolei. I nie inaczej, tak to jest. Ale jest tak wiele, co jest czynione i przypisywane Duchowi Bożemu, co tam nie należy. I my absolutnie nie chcemy już nic innego. Już często mówiliśmy, tylko Duch Boży, to Słowo Boże i krew Baranka i to imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wszystko ma przyjść do swej woli. I także i my przyjdziemy do swego prawa. I wtedy Bóg w obfitości będzie mógł błogosławić. Jestem przekonany, że Pan do tego da wiele, wiele łaski. I gdy właściwie rozpoczniemy z Bogiem i ze serca będziemy Go miłować i ze serca się nawzajem miłować i naprawdę o żadnym człowieku już nie będziemy coś nie pozytywnego mówić, ale jak jest napisane, mówcie dobrze o sobie i gdy będziemy szli tą Bożą drogą, wtedy Pan nie będzie mógł inaczej, jak być z nami i się objawić i swoje słowo potwierdzić i będziemy mieli atmosferę, w której Bóg się będzie dobrze czuł, w której my będziemy się dobrze czuli i gdzie działanie Ducha Świętego będzie mogło się objawić. Tego pragniemy. Ja dziś wieczorem czytałem jeszcze o Dawidzie, gdy on dał policzyć ten lud i jest napisane dosłownie, że szatan go podjudził i potem cała historia przebiega i Pan się rozgniewał, lud został policzony, a gniew Boży. I tutaj w wierszu 10 jest napisane, dlatego że ta sprawa, gniew Boży spowodowała, że lud po prostu ciężko dotknął. I wtedy modlił się Dawid. I Dawid się modlił. Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. Taki mąż Boży, o którym Pan sam, on jest synem Dawida, i o którym Pismo Święte więcej niż o kim innym mówi. I on tutaj przyznaje i mówi, ja w wielkim nierozsądku czyniłem, przewiniłem, ale Panie, pozwól, aby to bezkarnie przeszło z powodu łaski Twojej. Ja bym powiedział, ten człowiek, który tak przez szatana został zwiedziony i gniew Boży wzbudził i prosi, pozwól mi bezkarnie ujść i cały lud już tak cierpiał. Wtedy Bóg jako sprawiedliwy Bóg, on jest sprawiedliwym Bogiem, będzie Bogiem sprawiedliwym. On mógłby był powiedzieć, co jest ze wszystkimi tymi martwymi, a ty chcesz tutaj pozostać żywym? To było strasznie wielu. Zanotowałem sobie, to było bardzo wielu ludzi, którzy tam umarli, którzy... Tak, 70 ludzi w Izraelu umarło. I po tych 70 martwych, tylko dlatego, że jeden jedyny człowiek coś uczynił, ale wiecie co? Przedtem jest napisane. Ale szatan wystąpił przeciwko Izraelowi, nie przeciwko Dawidowi, przeciwko Izraelowi. Trzeba Słowo Boże dokładnie czytać. nie można niczego przeoczyć, przesłyszeć. Trzeba dokładnie to czytać i wtedy wiedzieć, dlaczego ta sprawa jest, jaka jest. I tutaj dalej jest powiedziane w 1 Kronik 21:15b. Anioł zaś stał wtedy przy klepisku Ornana Jebuzejczyka. A gdy Dawid podniósł swoje oczy, ujrzał anioła pańskiego stojącego między ziemią a niebem z mieczem wydobytym w jego ręce, wyciągniętej nad Jeruzalem. I padli Dawid oraz starsi odziani w wory pokutne na swoje twarze. Potem rzekł Dawid do Boga: czy to nie ja nakazałem policzyć lud? To ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tę wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce? Panie Boże mój, niechaj Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca, ale nie Twój lud. Niechaj nie spada ta... Ale na Twój lud niechaj nie spada ta klęska. Znowu usposobienie Jezusa. Niechby Twoja ręka nie trafiła tego ludu. On widział ten wyciągnięty miecz. I potem jest napisane: wtedy anioł pański rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Pana na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Wszyscy znacie to wydarzenie. Dawid tak uczynił. I w wierszu 26 jest napisane: i zbudował tam Dawid ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, wzywał Pana, a On go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia. Wtedy Pan nakazał aniołowi, aby schował swój miecz do pochwy. Niechby Bóg mi i nam wszystkim darował łaski, abyśmy mogli przyjść przed Jego oblicze w taki sposób, aby nas mógł wysłuchać, aby wszystkiemu umieraniu, wszystkiemu, co jest, aby to mógł zakończyć, abyśmy na Jego ołtarzu złożyli ofiarę, na którą może spaść ogień Boży i aby Bóg się mógł na nowo objawić i do nas zwrócić. Bóg naprawdę jest łaskawym, miłosiernym, wiernym Bogiem i my czasami nie wiemy dokładnie, dlaczego jakieś rzeczy się dzieją tak, jak się dzieją, ale jedno wiemy, Boże zamiary są zamiarami miłości i pokoju z nami. To są Jego zamiary z nami. I cokolwiek wróg zamierza, to jest całkiem inna sprawa. Nie Bóg był złym przeciwko Izraelowi, ale szatan wystąpił przeciwko Izraelowi. I tak to jest. Bóg miłuje swój lud, ale szatan jest naturalnie bardzo rozzłoszczony i nie byłoby im nic lepiej niż żeby wszystko przepadło, żeby nic nie mogło być do końca doprowadzonym. Ale my wierzymy, że Bóg jest Bogiem. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Prawdziwy, żywy Bóg, który nie tylko przez nas, ale do nas mówił i który z nami był. I ja myślę, to był Izak, który powiedział: Pan, który był moim pasterzem przez całe moje życie, ten anioł, który mnie niósł i prowadził. On mówił o aniele przymierza. Tak możemy my powiedzieć: Pan, który był naszym pasterzem, który nas niósł, karmił, zachował aż do tej godziny. Wierzcie mi, On to był, a nikt inny, który mnie i Ciebie, który nas i wszystkich innych zachowuje. Nie my sami, On sam. I Jemu chcemy z całego serca oddawać chwałę. Pragnąłbym, aby czas nadszedł, żebym i tutaj mógł swobodnie zwiastować Jego Słowo z promieniującym spojrzeniem. To Bóg wszystko może uczynić. Im ciemniej wokół mnie się staje, może tym jaśniejszym może świecić światło Jego łaski. Bo my, jako nasienie Abrahama, nie możemy inaczej, jak spoglądać na tego niewidzialnego, jak gdybyśmy go widzieli. Spoglądajmy na to, gdybyśmy spoglądali na to widzialne, wtedy moglibyśmy się spakować i położyć do trumny. Ale gdy spoglądamy na tego niewidzialnego, jak gdybyśmy go widzieli, wtedy mamy cudowną przyszłość. Mamy cudowne obietnice Boże i dożyjemy jeszcze, będziemy widzieć jeszcze wielkie dzieła, których Bóg dokonuje. Są jeszcze obietnice, które Bóg wypełni z pewnością, stuprocentowo. Na tym możemy polegać. I gdy jeszcze, gdy wiele, wiele przychodziło, ale to, co Bóg ma do czynienia, to jeszcze przyjdzie. Ale i my jesteśmy przekonani, że to największe, najwspanialsze, najpotężniejsze Bóg jeszcze da z łaski. I my chcemy rzeczywiście, nie chcemy tracić odwagi. Chcę nam wszystkim to powiedzieć i mnie. Chcemy naprzód iść z naszym Bogiem, jak na początku powiedzieliśmy. Bóg objawił swoje słowo. Nie, że ono gdzieś przemija z wiatrem albo gdzieś jest zakopane, ale żeby ono było zwiastowane i niesione, aby ludzie byli wyratowani, uwolnieni z przekleństwa Rzymu i ze wszelkiego przekleństwa, byli wyratowani i mogli na wolności służyć Bogu. Niechby Bóg darował nam do tego łaski. Dotychczas tak staliśmy w pozycji obronnej i może Bóg nam raz pomoże, żebyśmy przeszli do ataku z tym orężem Bożym, ale do tego potrzebujemy nowego, pełnego wyposażenia czy uzbrojenia. Ja Panu powiedziałem, jestem gotów Jemu służyć, ale chcę mieć tą samą oręż, którą ci bracia na początku otrzymali. Władzę i moc ponad wszelką mocą wroga. Nie tylko trochę ponad tym czy tamtym, ale ponad wszelką mocą wroga. I ta moc szatana musi się skłonić, a wszechmoc Boża triumfuje i że Bóg przyjdzie do swego prawa, do swej woli. I czasem widzimy naszą bezradność i nie możemy tego tak długo przyjmować, ale będziemy Boga o to prosić, aby On nas posilił. Wiemy, co jest napisane o Izraelu, że najsłabszy będzie jak Dawid, a najsilniejszy jak anioł pański na ich czele. I to jest ta obietnica Boża. Ten najsłabszy będzie jak Dawid. A co było z Dawidem? On Goliata przezwyciężył prostą rzeczą, dlatego że to była ręka Pana. Ja to gdzieś już mówiłem. Obojętnie w jakim kierunku Dawid by ten kamień wypuścił, na wschód, zachód czy południe, to nie gra żadnej roli. Bóg by poprowadził ten kamień tam, gdzie należał. I to nie jest ta zdolność człowieka, ale plan Boży. Człowiek wiedziałby dokładnie, jak może celować. I można celować, jak się chce, dobrze, a strzelić obok celu, prawda? Większość ludzi pokazuje palcem jednym na cel, a drugą ręką strzelają obok. Już dość często to tak uczyniliśmy. Ale u Boga nic nie idzie obok. U Boga jest to pewny strzał w środek. I chcemy z całego serca wierzyć, że w doskonałym odnowieniem wszech rzeczy wszystko należy do tego, aż do pełnego wyposażenia, do jedności zboru, że będziemy stali jak jedno serce, jedna dusza. I w niedzielę miałem to wrażenie, że wszystko mogło się wydarzyć. Wszystko mogło się wydarzyć. Ta atmosfera była naładowana mocą Bożą. I gdy jest ta jednomyślność i ludzie już nie oczekują nic od tego, który stoi z przodu, ale oczekują tylko od Boga, każdy pojedynczy. Wtedy otrzymamy to od Boga. Gdy naturalnie wszyscy siedzą i słuchają kazania, a po kazaniu spoglądają naprzód, do przodu i myślą, zobaczymy, co teraz uczyni, może to uczyni, może tamto. Wtedy wszyscy jeszcze nie zrozumieliśmy, po co tutaj siedzimy. Nie jesteśmy tutaj po to, aby spoglądać w nabożeństwie do przodu, czy ten człowiek, który tam może głosił, coś uczyni. gdy tu jesteśmy, wtedy jesteśmy tutaj po to, aby spoglądać w górę do żywego Boga, aby wiedzieć, co On będzie czynił. Musimy to działanie Boże nie oczekiwać z podium, ale z nieba. Wtedy to przyjdzie. Te rzeczy z podium przychodzą i przemijają, ale to, co z góry przychodzi, to pozostaje i ma swój skutek w Tobie, we mnie i we wszystkich innych. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy pełnej zgodności ze zwiastowaniem, ale potem jako ogólnie cały zbór to pojęcie tych rzeczy, które zostały na nas wszystkich przeniesione i to Bóg nam niechby z łaski darował. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Amen. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za tą godzinę łaski. Dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że mogliśmy przyjść tacy, jacy jesteśmy i oddajemy się w Twoje ręce. O, w jakim czasie żyjemy. Pragniemy coś od Ciebie otrzymać. Boże, Ty do nas przemówiłeś dzisiaj. Tak się radujemy, że możemy nasze oczy wznosić do Ciebie, bo Ty jesteś początkiem, Ty jesteś końcem. Alleluja. Twoje święte imię niech będzie uwielbione i wywyższone. Ty powiedziałeś, słuchajcie mnie, ludu mój. Ty powiedziałeś. Ode mnie wyjdzie pouczenie i pouczenie wyszło od Ciebie. Dziękujemy Tobie z głębi naszych serc, Boże. Gdybyś Ty nie przemówił, gdzie bylibyśmy dzisiaj? Ale Ty mówiłeś. Ty dałeś pouczenie. O, Panie, widzimy wszystkie te wielkie rzeczy, które nam oznajmiłeś. Ty wypełniasz Twoje obietnice przed naszymi oczyma. Dzięki Tobie z całego serca. Pobłogosław Twój lud wszędzie, po całej ziemi. Pobłogosław Twych wybranych i prowadź ich. Potrzebujemy Twej obecności, Twego Ducha Świętego. Potrzebujemy, abyś Ty się objawiał nam. Tak jak na początku. Uwielbiamy Ciebie w imieniu Jezusa. Amen.